W naszym studiu Jarosław Cyrynger, prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
14 lutego, walentynki. Idealny dzień, idealny moment, żeby porozmawiać o sercu. Zaprzyjaźnił pan się ze swoim nowym sercem?
No tak, to już 10 lat,
prawda? Także, szybko to
także,
poszło?
Także po 10 latach już można powiedzieć, że to moje, chociaż wypisie ze szpitala mam, że to 32-letnie serce jakiegoś innego mężczyzny.
Ta przyjaźń z nowym sercem nie wszystkim się udaje, nie wszyscy są w stanie zaakceptować to, że je mają w sobie.
Tak, tak. W naszym stowarzyszeniu są osoby, które w pierwszych przynajmniej miesiącach, latach jest pewien problem jakby z akceptacją takiego nowego jakby życia, kawałka kogoś innego w sobie. No, ułatwiają leki, tak jak się tych leków nie bierze codziennie, po dwa razy dziennie, to niestety serce potrafi się odrzucić, tak? Po prostu następuje odrzut.
Dlaczego pan potrzebował nowego serca?
No, prozaiczna dosyć sytuacja każdego nas, szczególnie teraz, kiedy szaleje ten wirus, a w Polsce szaleje grypa. Tak, i ja też miałem grypę po prostu przechodzoną, taką, w którym miałem dużą temperaturę, źle się czułem, no ale chodziłem do pracy, chodziłem i okazało się, że jest to zapalenie mięśnia sercowego od wirusów grypy.
Czyli przechodził pan grypę, a tak. Często lekarze mówią, żeby uważać na to i żeby ją lepiej przeleżeć niż przechodzić. Nie wszyscy chcą słuchać.
Tak, grypa to nie przeziębienie. To tutaj wiele audycji, wiele uwag lekarskich na temat różnic między grypą a przeziębieniem zwykłym. Tak. Grypa gwałtownie zwala z nóg, duża temperatura, duża bolesność i tak dalej. A to da się przechodzić, nazwijmy to, czy jeździć do pracy. Natomiast no, potem zostawia ślady w różnych miejscach.
Panu serce odmówiło posłuszeństwa podczas koncertu U2 w Chorzowie.
Tak. Był to w 2005 roku i pierwsze objawy miałem właśnie na tym koncercie, gdzie nie mogłem dojść do stadionu, bo była taka rodzaj wycieczki z Warszawy. Autokarami nie mogłem dojść do stadionu chorzowskiego, już wtedy starego. Po prostu rodzaj bólu w nogach. W tym zgłosiłem się do karetki. Państwo stwierdzili, że mam po prostu bardzo słabą wydolność. No i ten koncert co prawda wysłuchałem, ale po powrocie do Warszawy trafiłem do szpitala od razu.
Średnio w Polsce na pilne przeszczepienie serca czeka 50 pacjentów. To znaczy, że powinni być zoperowani jak najszybciej, ale są tacy, którzy czekają nawet kilka miesięcy. Pan długo czekał na nowe serce?
Moja, tak jak powiedziałem, choroba rozpoczęła się w 2005, natomiast w 2009 następowało powolne, najpierw poprawa, a potem powolne pogorszenie. Także w 2009 lekarze stwierdzili, że jest już akceptacja czy decyzja o tym, że w zasadzie jedynym ratunkiem jest ten przeszczep i trafiłem 8 marca, tak, w tym dniu, kiedy umarł Zbigniew Religa, tak, ten Nestor polskiej chirurgii serca, to ja trafiłem do Instytutu Kardiologii w Aninie już z takim diagnozą, albo wyjdę z nowym sercem, albo no, nie wiadomo, co będzie.
I od marca czekał pan do...
We wrześniu, 12 września była transplantacja, znalazło się, ja byłem dosyć dużym mężczyzną wtedy, wysokim, ciężkim i takie serce oprócz właśnie zgodności tkankowej musi być również no, sporym narządem.
Czego się pan najbardziej wtedy bał?
Powiem szczerze, byłem pogodzony ze wszystkim, już taki uspokojony, wszystko jakby zostawiłem i opisałem, co tam ewentualnie miałoby się wydać.
Pogodzony z tym, że może się nie udać.
Może się nie znaleźć to serce, tak. I w momencie, kiedy chirurg, ten, który wykonywał ten zabieg, powiedział, że jest dla pana serce, wszystko pasuje, ma pan godzinkę na decyzję. Ma pan tutaj papierki do podpisania, wszystkie zgody, które... I proszę się przygotowywać, tak, mycie tam inne zabiegi jakby przed samą operacją i w sumie z taką dosyć radością, aczkolwiek no z tyle głowy to nie jest zastrzyk, to jest po prostu wielka operacja. No.
Jarosław Cyrynger, pacjent po przeszczepie i prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca jest naszym gościem. Jaki to był dzień, ten, w którym dostał pan nowe serce?
Dzień tygodnia?
Na przykład.
Piątek.
A za oknem jaka była pogoda?
Trudno mi powiedzieć. Powiem szczerze, nie ruszałem się zbytnio z oddziału, bo już nie miałem siły. Tak, człowiek jest przywiązany w pewnym momencie do łóżka i do pomp takich infuzyjnych, które go podtrzymują. Natomiast pamiętam, że była taka dosyć przyjemna jesień, wyszedłem przed 1 listopada ze szpitala.
I kiedy się pan przebudził, od razu pan uwierzył, że będzie dobrze?
No, przede wszystkim odetchnąłem. Miałem nad sobą, jak to ojom wygląda, czyli takie łóżka w koło, aparatura z tyłu szumi, człowiek się budzi i w zasadzie nic nie śnił. I te pierwsze po usunięciu defibrilacji tych rurek ze środka, to pierwsze to odetchnięcie takim pełnym, naprawdę super uczucie takie, że no żyje, tak, że to jest, no nie da się z niczym porównać.
A kiedy przestał się pan bać, że choroba może wrócić?
Tutaj to jest dosyć trudny, bo cały zabieg, no tak jak każda procedura medyczna, ma pewne ryzyka, tak, pewne procenty, w których może się to nie udać, także ja byłem przekonany, dotąd jestem przekonany, że wszystko jest okej, ten sposób, w który żyję, biorę leki, jest okej.
A o osobach po przeszczepie mówi się czasem, że mają potransplantacyjne ADHD. Pan też chciał nadrobić ten przeleżany w łóżku czas?
No tak, poszedłem w zasadzie jeszcze na łóżku szpitalnym, zrobiłem stowarzyszeniu pierwszą stronę internetową, no bo jakby w tej branży jestem wykształcony. Czyli stowarzyszenie miało stronę internetową, potem coraz więcej jakichś rzeczy i w zasadzie po krótkim 3 miesiącach odpoczynku po tym okresie poszedłem do pracy.
Tak. A dzisiaj przychodzi pan do studia RMF FM z medalami w ręku na przykład. Czyli rozumiem, że nie siedzi pan zbyt często na miejscu.
To prawda. Staram się jakoś tak aktywnie, no z takich największych, na 10. rocznicę po przeszczepie zrobiłem sobie wycieczkę, pielgrzymkę, nie wiem jak to nazwać, z Bilbao do Santiago de Compostela rowerem. To jest 700 kilometrów, tam 670 powiedzmy. Także 12 dni zajęło takie pedałowanie, aczkolwiek no, dosyć spokojnie to przeszedłem bez żadnych. Staram się do pracy, bo wiadomo, jak Warszawa jest zakorkowana, jeździć rowerem z domu mam około 12 kilometrów, wobec tego dzień w dzień.
Nie wszyscy pacjenci po przeszczepie chcą o tym rozmawiać. Są tacy, którzy w ogóle się do tego nie przyznają, nawet kolegom czy znajomym. Spotyka się pan z tym?
Na temat swojego zabiegu?
Nie, że oni nie chcą mówić rzeczywiście. Dlaczego?
Nie wiem, myślę, że to jest, no nie jest to już coś wyjątkowego. Tych osób po przeszczepie jest dosyć sporo, szczególnie jeśli chodzi o inne narządy, tam nerka czy wątroba. Natomiast w przypadku serca nie wiem, nie znam powodu, dla którego można mieć jakiekolwiek obiekcje. Chociaż może jakiś psychiczny uraz, wstrząs doznali po tym przeszczepie. Mówi się, że tam to jest cząstka kogoś innego, jakiś wpływ na własne życie, własną psychikę ta cząstka może mieć, ale w moim przypadku nie mam obcych snów, jakiś nie zmienił mi się smak, upodobania czy jakieś innego typu rzeczy.
Z jakimi problemami mierzą się pacjenci i lekarze zajmujący się przeszczepami? O tym rozmawiamy na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszamy i słuchaczom dziękujemy.
Dziękujemy.
Jarosław Cyryngar jest naszym gościem, prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Panie Jarosławie, chciał pan wiedzieć, kto ofiarował panu nowe życie?
Chyba nie. Nigdy do tej pory nie miałem przez te 10 lat. Wypis ze szpitala wygląda w ten sposób, że tam jest, no tak jak wypis ze szpitala, jest określona choroba, a w przypadku przeszczepu jest określona płeć i wiek tego dawcy. No w moim przypadku było to 35 lat, mężczyzna. No i tyle.
A pan miał wtedy ile lat?
46.
Czyli ma pan młode serce.
No średnia wychodzi niezła, aczkolwiek no taka blacharka, jak to się mówi, sypie się.
Ale prawo mówi o tym, że nawet gdyby pan chciał wiedzieć, kim jest dawca, to tak, nie może pan się dowiedzieć.
Tak, nie ma, w Polsce nie ma, i chyba zresztą na całym świecie nie ma takiej możliwości, że się tego pacjenta, tę osobę, którą się chociaż niektórzy z naszych kolegów wiedzą, w jakiś tam sposób dochodzą do tego, w jaki kto to serce ofiarował.
A dlaczego tego nie da się dowiedzieć
oficjalnie?
No myślę,
że to taka etyczna sprawa. No trudno rodzinie trudno rodzinie, nie wiem, dziękować na wszystkich świętych czy dzień zmarłych, że ja tu sobie żyję, a wy składacie kwiaty swojemu bliskiemu na grobie. No ja przynajmniej miałbym to, nie chciałbym mówić o tym z osobą, która mi podarowała, aczkolwiek no, za każdym razem jest ta pamięć, czy teraz ostatnio był Dzień Chorego, też było spotkanie w Kościele Świętego Krzyża dotyczące osób, które no, mają na swoim koncie donacje, na przykład nerki, tak? Czyli przeszczepy rodzinne, kiedy ojciec oferuje dziecku, czy odwrotnie, no te przeszczepy są dosyć powszechne, to wtedy wiadomo, kto daje, wiadomo, jak to jest, wiadomo, jak do kogo się zwrócić. W przypadku serca no to jest jedna droga, tak? Ktoś musi umrzeć, żeby żył. Aczkolwiek w tej chwili no dosyć jest, było tam taki okres, że było powyżej 100 i nadal jest powyżej 100 przeszczepów rocznie, ale ta świadomość jest może, no to trudna decyzja chyba tak w momencie, kiedy ma się tam kilka godzin czy dwa dni na to, żeby było własne dziecko czy własnego bliskiego. Tak definitywnie no, jakby pożegnać w ten sposób.
No właśnie, medycyna się rozwija, wiemy coraz więcej, lekarze coraz więcej potrafią, ale bez zgody na pobranie narządów nie da się pomóc, a może raczej nie tyle bez zgody, co bez sprzeciwu wobec tej operacji.
No sytuacja jest taka, że system działa w tej chwili, że jeżeli zgłasza policja, czy straż, czy no jakiś incydent drogowy na przykład, ale w tej chwili się zmieniło. Ja taką książkę napisałem o historii stowarzyszenia i tam jest jakby diagnoza, jak się zmieniło dawstwo, skąd są dawcy serca w Polsce. I okazuje się, że samochody są coraz lepsze. Mimo, że coraz szybciej jeździmy, to te samochody zapewniają pewnego typu bezpieczeństwo, tak? Już medycyna ratunkowa, ta odtwórcza powoduje to, że my ratujemy te ofiary z wypadku. Natomiast większą część tych dawców zajmują osoby z udarem mózgu, z wszystkimi neurologicznymi, powiedzmy, zgonami. I no, nie ma opcji, żeby rodzina nie wiedziała o tym. Tak? Jest sytuacja, że mimo, że funkcjonuje coś, co się nazywa świadectwem woli, czy chęcią podarowania tych narządów, ostateczne słowo należy do rodziny. W Polsce jest zgoda tak zwana domyślna pacjenta, czyli tej ofiary, na przykład tej osoby.
Czyli nawet jeśli wypełnię taki dokumencik, taką kartkę, jak oświadczenie woli, to i tak ta wola może ostatecznie być podważona przez moją rodzinę.
Przez rodzinę, bo rodzina ma jakby ostatnie słowo i w momencie, kiedy lekarz, no też oczywiście dużo zależy od koordynatorów transplantacyjnych, bo to są rodzaj chirurga, anestezjologa w danych szpitalach lokalnych, którzy muszą jakby zadecydować, czy idą w kierunku pobrania tych narządów, czyli muszą to ciało utrzymać w życiu tak jakby, tak? Mimo, że mózg nie pracuje, jest stwierdzona śmierć mózgowa i wtedy następuje ta rozmowa, czy pan, rodzina decyduje się na to, my prosimy, że jest możliwość, uratuje to tyle. 12 narządów z człowieka można pobrać natychmiast i wykorzystać, tak, dwie nerki, płuca, skórę, rogówkę, no po prostu to jest no, duży jakby potencjał.
Czyli no, przepisy są takie, że każdy, kto nie zgłosił za życia sprzeciwu
to
wobec pobrania narządów, jest
zgadza.
Dawcą. Ale rozumiem, że to jest teoria, a praktyka, życie troszkę inaczej wygląda.
No, tak jak mówię, ostateczną decyzją, chyba że nie ma kogo zapytać, to jest rodzina, tak? No, myślę, że nie wiem, no Hiszpania przoduje w Europie, jeśli chodzi o dawstwo, donacje narządów. Tam jest to być może poprzez sieć szpitali jakoś lekarze są już przyzwyczajeni, czy chirurdzy, do pobierania tych narządów, do zgłaszania tych osób do pobrania i do transplantacji. W Polsce, no nie wiem, tu chyba może jest jakieś troszeczkę to ogniwo zbyt słabe.
Kilka dni temu w Sejmie wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski wyliczał, że rośnie w Polsce liczba osób czekających na przeszczepy, a liczba dawców spada. I przy okazji mówił tak, kolejki oczekujących na przeszczepy rosną, między innymi dlatego, że szpitale nie zachęcają rodzin do wyrażenia zgody na pobranie narządów od ich bliskich zmarłych.
No może zachęcają. mają. Ja nie wiem, nie chcę tutaj stawiać jakichś właśnie diagnoz, czy to jest wina rodzin, czy wina odpowiedniej retoryki danego anestezjologa, danego lekarza, zachęcenia go do tego. No, jest to tak, myślę, traumatyczne przeżycie, że ludzie w ciężkich. No, mamy kolegę, który podarował wszystkie narządy córki, która zasłabła w czasie matury, tak? Czyli dziewczyna po prostu słabnie, śpiączkę zapada, po prostu umiera w czasie matury i gwałtownie natychmiast zdecydował się, że tak, oczywiście.
Liczył pan, ile osób potrzeba, żeby przeszczepić serce?
W sensie całej procedury?
Tak.
Około 15 może.
Podobno nawet 100 osób, tak mówi Małgorzata Rejdych, która założyła Stowarzyszenie Pacjentów po Przeszczepie w Krakowie. I mówi tak, cały łańcuszek pracowników, bardzo ważnych, trzeba ludzi do pobrania, spreparowania, przeszczepienia, przewiezienia karetką albo samolotem.
No tutaj tak, to jeżeli by w ten sposób liczyć, to od służb medycznych, czyli trafiają na taką osobę, ta osoba trafia do szpitala, przygotowują ją, czyli anestezjolog, chirurg, potem ta ekipa, czy ekipy transplantacyjne, bo cały proces wygląda w ten sposób, że ta osoba nieżyjąca trafia do takiego biura koordynacyjnego Poltransplant i tam dobierane są wszystkie osoby oczekujące i wszystkie osoby, które ewentualnie są zgodne z tym właśnie nieżyjącym pacjentem, nieżyjącą osobą. I wiadomo, że zgłosi się szpital na onerkę, zgłoszą się płuca i serce i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego tych osób na pewno przyjedzie więcej po te narządy.
No w taki sposób licząc, to ma pan około 100 matek i ojców chrzestnych nowego życia.
No, w moim przypadku nie wiem, kto przewoził. Wojsko wozi oczywiście w tej chwili dosyć, bo oni mają ułatwioną, bo latają, że tak powiem, po prostej, no ale załoga kasy czy załoga bryzy to są 3 osoby, także to są, kiedyś było tak jak zaczynał Religa wożenie narządów, to wiadomo, że do takiego wielkiego Ana musiała wjechać karetka z pacjentem i dopiero sam proces pobrania był wykonywany w szpitalu tym w Zabrzu na początku, tak. W tej chwili te wszystkie, nazwijmy to, lodóweczki przenośne, które służą właśnie do transportu, obsługuje być może, że 100, no ale to w jakimś ekstremalnym sytuacji, że nie wiem, gumę złapie i jeszcze...
Często wraca pan do szpitala, do pielęgniarek, do lekarzy, którzy się panem zajmowali?
Znaczy w związku z tym, że działam w tym stowarzyszeniu i organizuję różne tam akcje dotyczące jakby samego działania i wsparcia dla osób po transplantacji, to dosyć często bywam w Aninie, w Instytucie Kardiologii. Natomiast jeśli chodzi o wizyty tak zwane kontrolne czy przeglądy, to mam co 3 miesiące. Tak? Co 3 miesiące jest badanie tych stężeń leków w krwi i co 3 miesiące w zasadzie pojawiam się jako pacjent w instytucie.
Życie po przeszczepie serca dużo kosztuje?
Paczka leków ostatnio płaciłem za komplet na 3 miesiące troszkę ponad 300 zł. Tak, bo część jest refundowana, część nie. Taki podstawowy lek wyszedł w tej chwili z okresu gwarancyjnego, wobec tego sporo jest generyków, czyli tych leków tańszych zamienników. Tak. Natomiast te wszystkie poboczne, jakieś tam witaminki i tak dalej, tak jak mówię, myślę, że około ponad 300 zł taka kuracja 3-miesięczna leków tak zwanych immunosupresyjnych.
Pamięta pan, o czym pan przede wszystkim marzył jeszcze przed operacją, przed przeszczepem?
W momencie, kiedy zastała mnie choroba, jechałem do Chin. Tak, miałem wykupiony bilet miałem spotkanie najpierw na Bajkale, a potem dalej pociągiem miałem jechać do Pekinu. I to wszystko jakby wyleciało nagle w kosmos, tak, musiałem oddawać bilety i tak dalej. Różne zamykałem te sprawy na pierwszy rzut, a potem w zasadzie pewnego typu spokój zaczyna mnie coraz większy z tymi miesiącami oczekiwania ogarniać, że no... A, miałem jeszcze mamę, tak, mamę miałem z Alzheimerem, wtedy żyła jeszcze i tutaj jeszcze załatwianie opieki dla niej, jakieś rzeczy takie organizacyjne, no też mnie zajmowały, także na tym, no osoba, która tam mnie wspierała, moja partnerka zawsze jakby no przychodziła do szpitala i te wszystkie rzeczy, które do tej pory ja robiłem, ona robiła, no, tak.
A o czym pan marzy dzisiaj, 10 lat później?
Jadę na drugą pielgrzymkę rowerem, jak chce pan się zabrać, to do Lourdes jadę.
Nie wiem, czy dam radę.
300 kilometrów jest.
300 kilometrów. Rowerem
z tego. Paryż, potem no nie, zapomniałem miejscowości.
A w Chinach pan był w międzyczasie?
Właśnie, nigdy potem nie pojechałem do Chin.
To jest to, o czym marzyć. Jest co zrobić.
Szczególnie w związku z panującym wirusem.
To może chwilę poczekajmy, ale może kiedyś się uda.
Tak, no na pewno.
Jarosław Cyryngier, prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Wielkie dzięki za rozmowę i spotkanie.
Ja dziękuję bardzo.
Marcin Zaborski, do zobaczenia.